Anno Domini 2008 CZ 1. Przejęcia. Giełda. E-commerce. Domeny. 16 stycznia 2009 13:18. Wzrost wydatków na reklamę internetową. Dynamiczny rozwój social serwisów. Pojawienie się nowych graczy na polskim rynku. Przejęcia i fuzje. Spektakularne sukcesy i druzgocące porażki. W. E-commerce. Istny zalew ciekawych startupów. Naprawdę wiele się działo w polskim internecie. I choć być może nie wszystkie opisane tu wydarzenia zasługują na miano top zjawisk roku 2008, sądzimy, że sygnalizując pewne trendy oraz potwierdzając potencjał polskiej sieci, warte są odnotowania i analizy. Przejęcia, fuzje, transakcje. Agora 54 miliony dolarów. Za tę niebagatelną sumę Agora S. A. Sfinalizowała w maju 2008 rok. Transakcje kupna Trader.com, właściciela serwisów ogłoszeniowych. Poprzednim właścicielem spółki była firma Trader Media East Limited, kontrolowana przez turecką grupę medialną Hurriyet. Ten krok miał ułatwić Agorze osiągnięcie pozycji lidera w największych i najszybciej rosnących kategoriach ogłoszeniowych, tzw. SaaS-siewiec. Uważamy, że osiągnięcie tego celu zostanie znacząco przybliżone poprzez połączenie silnej pozycji Agory w ogłoszeniach prasowych z wiodącymi serwisami ogłoszeniowymi Trader.com w internecie, sprawdzoną technologią i szeroką bazą klientów spółki, komentował przejęcie Trader.com Marek Sowa, ówczesny prezes Agory. Marek Sowa nie doczekał końca 2008 rok. Na stanowisku prezesa, jak podano w komunikacie prasowym, przyczyną ustąpienia były powody osobiste. Nowym prezesem spółki został Piotr Niemczycki. Wiadomo jednak, że koszty operacyjne grupy Agora wzrosły właśnie za czasów prezesury Marka Sowy, kiedy to m.in. zakupiono spółkę Trader.com. W opublikowanym 13 listopada rok komunikacie o wynikach finansowych grupy za trzy kwartały 2008 rok poinformowano, że koszty te wzrosły o 5%. Powodem były m.in. podwyżki płac oraz zwiększenie zatrudnienia w pionie internet. Czy kupno Tradera było słuszną decyzją? Zdaniem Benity Jakubowskiej, pełnomocnik zarządu Polska Presse do spraw internetu, suma wyłożona przez Agorę za Tradera była zdecydowanie za wysoka. Przecież mimo dobrych wyników za pierwszy kwartał, inwestorzy po ogłoszeniu informacji o przejęciu Tradera od razu pozbywali się akcji Agory. Trader miał tylko 100 tysięcy dolarów zysku EBITDA, a zysk operacyjny plus amortyzacja, brany pod uwagę przy wycenach spółek, i został sprzedany za ponad 100 miliony złotych. Gdyby Agora inwestując w przyszłość zapłaciła kilkadziesiąt razy więcej, to jeszcze można by mówić o faktycznej korzyści, ale nie w momencie, gdy wydała przeszło 500 razy więcej, uważa Benita Jakubowska. Mogą potwierdzać to również inne sygnały dochodzące z Agory w ramach wchodzącego w tym roku w życie tzw. planu poprawy efektywności operacyjnej. Agora zamierza zwolnić do 300 osób, co stanowi około 7,5% wszystkich zatrudnionych w grupie. Według nieoficjalnych informacji największe redukcje mają dotyczyć pionu internet i byłej spółki Trader.pl. Spółka Trader.com Polska została włączona do pionu internet Agory. Nadmierny optymizm studzą również wyniki megapanelu PBI/Gemius. W październiku rok serwisy tworzące grupę Trader, czyli m.in. autotrader.pl, domiporta.pl, kupsprzedaj.pl, przyciągnęły łącznie 1,1 miliony użytkowników real users i uzyskały zasięg na poziomie 7,07%. Oznacza to, że od maja, czyli od momentu, kiedy Agora została właścicielem Tradera, serwisy skupione wokół tej marki uzyskały zaledwie dodatkowe 1,39% zasięgu. W kategorii motoryzacja, megapanel tematyczny, mimo wysokiego 7 miejsca, Trader.com wciąż przegrywa z o2.pl, WP, Gratką, czy liderem stawki. Oto moto. W kategorii budownictwo i nieruchomości domiporta.pl zajmuje obecnie 6 pozycje. Mimo tych nieprzychylnych zdarzeń, wyraźnie widać, że dla Agory bardzo istotnym medium staje się internet. Świadczyć o tym może dołączenie Tomasza Józefackiego, dyrektora pionu internet, do zarządu oraz zapowiedzi przeniesienia tytułów prasowych Agory do sieci ALLGRO i GG Network. Inną znaczącą transakcją minionego roku było przejęcie przez koncern Naspers spółki Tradus, będącej właścicielem najpopularniejszego polskiego portalu aukcyjnego Allegro.pl. Według Gazety Wyborczej wartość transakcji wyniosła 1,5 miliarda euro. Jesienią 2007 rok południowoafrykańska grupa medialna przejęła również 100% akcji Gadu Gadu S. A. Dwaj duzi gracze polskiego rynku internetowego mają zatem wspólnego właściciela i, co wydaje się logiczne, zaczynają współpracować. Od października rok sprzedażą powierzchni reklamowej w serwisach grupy Allegro m.in. Ceneo.pl zajmuje się biuro reklamy Gadu Gadu S. A. Obie spółki, ale już nie razem, chcą także uruchomić odrębne sieci komórkowe MVNO, NASZKLASA. Nasza klasa sprzedana. Nasze konta w rękach Estończyków. Takim tytułem Wirtualna Polska okrasiła informacje na temat sprzedaży udziałów w największym polskim serwisie społecznościowym, obecnie 8,4 miliona real users. Inne media dodawały w tytułach przymiotniki, po cichu lub w tajemnicy. Rzeczywiście, informacje o sprzedaży 70% udziałów naszej klasy spółce Forticom ujawniono dopiero 5 miesięcy po zawarciu transakcji. Co ciekawe, jednym z udziałowców Forticom jest fundusz Tiger Global, mający udziały w grupie Pracuj, do której należy m.in. serwis pracuj.pl, G plus J, wydawnictwo G plus J. Polska przejęło spółkę Pixelate Ventures, właściciela jednego z największych w Polsce serwisów społecznościowych adresowanych do młodzieży, epuls.pl. Wartość transakcji nie została ujawniona. Według ekspertów, na których powołuje się Rzeczpospolita, 70% pakiet udziałów spółki może być wart nawet 200 milionów złotych. Wszyscy doskonale widzimy, jaka jest sytuacja na rynku prasy. W Polsce pracowników zwalnia Agora. W Stanach bankructwem zagrożony jest New York Times. Nic dziwnego, że wydawcy szukają sposobów, aby przetrwać. Naturalnie więc zwracają się w kierunku internetu, mówi Grzegorz Tomasiak, prezes zarządu Wirtualnej Polski. S. A. Bauer przejął Interię. Axel Springer intensywnie rozgląda się za inwestycjami internetowymi. G plus J. Kupił ePuls. Nie jest to zresztą pierwsza inwestycja internetowa. G plus J, który w 2007 roku kupił także serwis społecznościowy dla miłośników podróży. To dobry kierunek, serwisy społecznościowe mają spory potencjał. Jeśli chodzi o zakup epuls.pl, myślę, że decyzja ta była dodatkowo podyktowana faktem, że G plus J nie posiada w swoim portfolio żadnych tytułów młodzieżowych. Kontynuuje Grzegorz Tomasiak. ePuls w ogromnej większości odwiedzany jest natomiast przez użytkowników poniżej 18 roku życia. Ten zwrot wydawców prasowych w kierunku internetu jest obecnie bardzo wyraźny. Niestety, ze szkodą dla siebie nie docenili oni potencjału tego medium odpowiednio wcześniej. Na giełdowym parkiecie, wśród spółek internetowych notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, doszło w minionych 12 miesiącach do kilku przetasowań. Niektórzy na giełdę weszli, inni przełożyli zapowiadany od dawna już debiut na parkiecie. Byli i tacy, którzy poinformowali o wycofaniu się z giełdy. K2 i NTRNT. Weszliśmy na giełdę dosłownie w ostatniej chwili, mówi Michał Lach, przewodniczący Rady Nadzorczej. K2 Internet. S. A. Opisując okoliczności debiutu agencji, pojawienie się K2 Internet na giełdzie było zwieńczeniem ponadrocznych starań władz spółki i przypadło na 24 kwietnia 2008 rok. Miesiąc później już nie byłoby to możliwe, gdyż załamanie rynku IPO uniemożliwiło debiuty wielu kolejnym spółkom. Podjęliśmy jedyną słuszną decyzję o kontynuacji procesu IPO pomimo pogarszającej się sytuacji na giełdzie. Gdybyśmy poszli za głosem niektórych doradców i przełożyli IPO na drugą połowę roku, zapewne nie doszłoby do niego wcale, dodaje Michał Lach. Stanowisko to podziela również Konrad Pankiewicz, dyrektor zarządzający w konkurencyjnej agencji adw.pl. Oczywiście, to była ostatnia możliwa chwila na debiut. Ze względu na nieprzychylną i niepewną obecnie sytuację, przewodniczący Rady Nadzorczej K2 doradza firmom internetowym ostrożność i wstrzemięźliwość w myśleniu o giełdzie i sugeruje odłożenie debiutu na bardziej dogodny moment. Obecnie giełda wycenia bardzo nisko, w przypadku niektórych spółek nawet poniżej fundamentów. Ten stan może jeszcze potrwać. Nas paradoksalnie przed znaczniejszymi spadkami ratuje niska płynność papierów i mocny, zwarty akcjonariat, mówi Michał Lach. Czy w 2009 rok można się spodziewać ciekawych debiutów giełdowych? Myślę, że trudno dzisiaj podpisać się pod jakąkolwiek prognozą rynku. Mogę tylko powiedzieć, iż przeczuwam, że rynek nie odbije się tak szybko, mówi przewodniczący Rady Nadzorczej K2 Internet. GG Network. O wycofaniu własnych walorów z publicznego obrotu poinformował z kolei inny ważny gracz polskiego internetu, właściciel najpopularniejszego w Polsce komunikatora sieciowego. W lutym 2007 rok, czyli podczas debiutu, kurs praw do akcji PDA Gadu Gadu wzrósł o 34,8% i wyniósł 28,30 zł za akcję. Cena emisyjna została ustalona na 21 zł. Wejście Gadu Gadu na warszawską giełdę było przemyślaną, opłacalną i bardzo dobrą decyzją dotychczasowego właściciela, ocenia jeden z członków zarządu Gadu Gadu. S. A. Krzysztof Szalwa. Debiut giełdowy wsparł jeszcze mocniej naszą markę, która stała się bardziej wiarygodna. Pozyskaliśmy rekordową kwotę z emisji akcji. Mogliśmy wkrótce po debiucie rozpocząć realizację zapowiadanych celów emisyjnych w myśl hasła, że gadu-gadu to nie tylko komunikator. Rozbudowę serwisów. Wprowadzenie MVNO, gadu-gadu dla biznesu, projekty badawcze, projekty mediowe. Aby podkreślić, że gadu-gadu tworzy sieć powiązanych projektów, spółka zmieniła niedawno logo i nazwę obecnie GG Network. S. A. Decyzję o wycofaniu gadu-gadu z GPW podjął nowy właściciel spółki. Firma MIH zależna od koncernu Naspers Ltd. Zarówno wejście na GPW, jak i potem wykup wszystkich akcji przez Naspers to dwa ważne wydarzenia w historii naszej firmy, dzięki którym może się ona dynamicznie rozwijać, a teraz w jeszcze większym stopniu, dzięki wsparciu koncernu Naspers Ltd., mówi Krzysztof Szalwa. Rada dla firm internetowych planującym debiut. To, o czym warto pamiętać, to umiejętność pokazania swojego biznesu. Jako firmy o dużym potencjale i wiarygodności, wizje muszą być realne i solidnie oparte w rynku, na którym ta firma działa. I, oczywiście, pomysłu. Podkreśla członek zarządu gadu-gadu, AG i to. Rok 2008 upłynął także pod znakiem wyczekiwanego od połowy 2007 rok debiutu na giełdzie internetowego elektromarketu agito.pl. Póki co sklep zadowoli się 4 miliony złotych pozyskanymi z oferty publicznej. Agito po upadku Hopli moim zdaniem nie ma chwilowo żadnych szans na giełdowy debiut, nawet gdyby rynek był dobry. Pamiętajmy, że te spółki ścigały się o prymat na rynku. Jedna z nich upadła i jest wystawiona na sprzedaż przez syndyka jako pełnosprawny. Commerce, a przynajmniej jego szkielet za kwotę około 400 tysięcy złotych. To ma fundamentalny wpływ na potencjalną wycenę Agito, twierdzi Michał Lach z K2 Internet. Jako alternatywa inwestycyjna z jednej strony, a z drugiej jako czerwona lampka sygnalizacyjna, upadek Hopli obnażył bowiem słabość modelu biznesowego czystych. Commerce'ów. Podobne zdanie ma Krzysztof Szalwa. Obecna globalna sytuacja finansowa nie jest, jak wiemy, dobra ani sprzyjająca, tym bardziej dla rynków giełdowych, gdzie w dużej mierze liczy się stabilność i zaufanie. Choćby najlepszy projekt, który planuje obecnie debiut na giełdzie, może być nierzetelnie oceniany przez inwestorów, którzy teraz raczej szukają sposobów, jak nie stracić niż zyskać. Widocznie właściciele Agito uznali, że warto przeczekać ten mało stabilny czas. Debiut na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie pozostaje jednak kluczowym elementem długofalowej strategii rozwoju firmy. Po ustabilizowaniu się sytuacji na rynkach finansowych Agito planuje powrócić do realizacji zadań związanych z przygotowaniami do pierwszej oferty publicznej. Wznowienie projektu IPO, przewidziane na 2009 rok, będzie wiązało się z przygotowaniem nowego prospektu emisyjnego i złożeniem go w KNF. ADV.pl. W roku 2011 debiut na głównym parkiecie planuje obecnie notowana na New Connect agencja interaktywna ADV.pl. Oczywiście wszystko zależeć będzie od kondycji rynku, ale do odwołania mamy focus właśnie na 2011 rok. Wierzymy, że nasza kapitalizacja osiągnie wtedy 80-100 miliony złotych, mówi Konrad Pankiewicz, dyrektor zarządzający ADV.pl. Do tego czasu planujemy zwiększać przychodowość i rentowność. Dodaje, w grupie ADV.pl działają już 4 firmy. Poza agencją interaktywną ADV.pl, w strukturach grup działa agencja mediowa CodeMedia, spółka Tchinkopen specjalizująca się w mail marketingu oraz spółka informatyczna SMT Software. Cały czas rozwijana jest marka Weblotsus, zajmującą się marketingiem w wyszukiwarkach. Jak zapowiada K. Pankiewicz, nie jest to koniec inwestycji. Od początku roku w ramach naszych struktur rozpoczęła działać komórka wideo. Kupiliśmy sprzęt i jesteśmy przygotowani do realizacji produkcji wideo na potrzeby internetu. Chcemy również rozwijać nasze kompetencje w obszarze rozwiązań BTL wychodzących poza media elektroniczne. Commerce. Według badań firmy Comscore w 2008 rok, amerykański e-commerce wyraźnie zwolnił tempo. W samym okresie świątecznym wartość obrotu w handlu online spadła nawet o 3%. Do tej pory obroty e-handlu rosły rok do roku w tempie dwucyfrowym. Jaki był ten rok dla polskiego handlu elektronicznego? Pod pewnymi względami rewelacyjny. Według czerwcowego raportu firmy Gemius 66% polskich internautów przynajmniej raz dokonało zakupów w sieci, pod innymi dramatyczny, czego oznaką było kilka spektakularnych bankructw internetowych sklepów. Największym zaskoczeniem była niewątpliwie plajta sklepu Hopla.pl, w który zainwestował m.in. funduszem CI Management. Pozostałe duże sklepy, które zniknęły z obszaru polskiego, e-commerce to vivid.pl oraz ulubiony.pl. Takie przypadki będą się zdarzać. Skoro upadki tradycyjnych księgarni nikogo nie emocjonują, podobnie powinno być z projektami online. Są one oczywiście bardziej wrażliwe na wahania, na przykład dostępności kapitału. Jednak z punktu widzenia rozwoju rynku nie są to wydarzenia kluczowe, mówi Witold Ferenc, prezes zarządu Frisco.pl spółka z o. O. Według Witolda Ferenca największą słabością firm e-commerce w 2008 rok był brak szerokiego porozumienia co do promocji i zakupów online, nawet w przyjaznych e-commerce'owi mediach. Gazeta Stołeczna pojawiały się teksty odstraszające od e-commerce. Dalszy szybki rozwój rynku wymaga nie tylko samodzielnych i organicznych działań poszczególnych firm, ale szerokiego porozumienia na rzecz promowania zakupów internetowych, to jest przede wszystkim budowania zaufania w mediach oraz promowania szybkiej deregulacji rynku telekomunikacyjnego sprzyjającej upowszechnianiu się szybkiego internetu w kraju. Onet Zakupy. Jedną z recept na zdobycie zaufania coraz bardziej ostrożnych klientów sklepów jest budowa internetowych galerii handlowych sygnowanych rozpoznawalną marką dużych portali. To bardzo dobre działania, popularyzują bowiem zakupy online. Im więcej kanałów kupowania i sprzedawania, tym lepiej dla rynku, komentuje Witold Ferenc. Swój kamyczek do internetowego handlu dorzucił w ten sposób m.in. onet.pl, uruchomiona w listopadzie w ramach portalu Galeria Handlowa Onet Zakupy, jak zaznaczył Michał Nowak, dyrektor rozwoju produktów e-commerce w onet.pl, aspiruje do czołówki serwisów o charakterze zakupowym, agregującym najwięcej ofert i sklepów. I jeśli wierzyć deklaracjom Michała Nowaka, dajemy sobie rok na osiągnięcie celu. Rok 2009 będzie przełomowy dla tego projektu. Mniejszy optymizm odnośnie otwarcia galerii handlowej Onet Zakupy wykazuje Michał Brański, członek zarządu o2.pl. Na tę chwilę nie jest to liczący się rywal. Projekt jest na rozdrożu, nie potrafi ocenić, którą drogą pójdzie. Otwarte 24. Mówiąc o polskim e-commerce w minionym roku, nie sposób nie wspomnieć o starcie pod skrzydłami o2.pl bezpłatnej platformy handlowej otwarte24.pl sprzężonej z również darmową porównywarką cen radar.pl. Od tej pory każdy prowadzący swój internetowy biznes lub planujący jego rozwinięcie może wybierać płatna oferta lidera rynku Allegro czy bezpłatna platforma otwarta24.h na dobę. Otwarte24.pl to niszowy, ale bardzo ciekawy projekt, który ma szansę stać się integratorem długiego ogona e-commerce, mówi Gwidon Humeniuk, członek zarządu Xevin Investments. Mam wrażenie, że to również próba wejścia do ogródka Allegro obliczona na przedstawienie dodatkowej bezkosztowej platformy handlu dla supersprzedawców. Jeżeli chodzi o radar.pl, póki co znaczącym osiągnięciem serwisu jest największa w porównaniu z innymi polskimi porównywarkami liczba zagregowanych sklepów. Wynika to z faktu, że od sklepu będącego w radar.pl nie są pobierane opłaty, na przykład za przeklik. Opłaty od sprzedawców pobiera natomiast lider rynku, czyli należące do grupy Allegroceny.pl. W październiku serwis przyciągnął aż 3 miliony użytkowników Real Users i zajął 16 miejsce wśród najpopularniejszych witryn w Polsce. Najbliższy rok z pewnością pokaże, czy zaproponowana przez O2.pl bezpłatna platforma handlowa stanowić może poważne zagrożenie dla Allegro, czy być może jest w polskim e-commerce miejsce dla obu tych ofert, które wzajemnie będą się uzupełniać. Niewątpliwie jednak, jak dzieje się zawsze, gdy pojawia się konkurencja, skorzystają na tym wszyscy. Sprzedawcy mający możliwość większego wyboru modelu biznesowego oraz klienci zyskujący na intensyfikacji obszaru e-commerce w Polsce. Inne rozwiązanie w walce z liderem branży, grupą Allegro, przyjął serwis należący do właściciela fotka.pl, swistak.pl. W nowej odsłonie zaprezentowanej w październiku 2008 rok zrezygnował z prowadzenia aukcji na rzecz opcji zaproponuj cenę, a Rafał Agnieszczak otwarcie deklarował, że celem jego projektu nie jest kopiowanie Allegro. Przyciągnąć użytkownika możemy wyłącznie poprzez danie mu czegoś, czego nie mają inni. Także im bardziej różnimy się od Allegro, tym lepiej. Obecnie na swistak.pl zagląda miesięcznie około 1 miliony użytkowników Real Users, co stawia serwis na trzecim miejscu pod względem użytkowników za Allegro i eBay. eBay.pl. Walkę z Allegro na rynku polskim najwyraźniej odpuścił sobie eBay. Polski oddział aukcyjnego giganta znalazł dla siebie niszę jako pośrednik w handlu zagranicznym i osiągnął znaczący wzrost wartości zagranicznych transakcji, co zawdzięczał niewątpliwie silnej przed kryzysowym załamaniem złotówce. Niespodziewanie, w październiku 2008 rok z centrali Bajana deszła informacja o planowej likwidacji polskiego oddziału. co tłumaczono reorganizacją firmy i priorytetowymi pracami innowacyjnymi. Jaki będzie rok 2009 dla handlu internetowego? Przyszły rok dla polskiego. E-commerce będzie trudniejszy niż 2 miliony ze względu na czynniki makroekonomiczne. Na pewno nastąpi spadek popytu wewnętrznego, co wpłynie na ilość i wartość zawieranych transakcji, mówi Anna Bogdańska, prezes zarządu Merlin.pl. Jeśli ten spadek będzie bardzo głęboki, to może się okazać, że wzrost liczby internautów, a co za tym idzie klientów. E-commerce nie będzie w stanie zrównoważyć spadku popytu. Jestem jednak dobrej myśli. Raczej spodziewam się wolniejszej dynamiki wzrostu rynku niż realnych spadków. Na pewno będziemy mieli do czynienia z zaostrzoną konkurencją zarówno w samym e-commerce, jak i pomiędzy e-commerce a rynkiem tradycyjnym. Jak zapowiada Witold Ferenc Frisco.pl, mimo kryzysu, rok 2009 będzie dobrym czasem dla e-commerce, a głównymi podmiotami nadającymi rynkowi tempo będą Allegro, Merlin, Frisco. Te trzy firmy zamykają pełne spektrum istoty e-commerce, Allegro, transakcji aukcyjnych, C2C i B2C, bez odpowiedzialności za wykonanie i dostawę. Merlin, dużego marketu, znacznie wykraczającego już poza książki, produktów wolno rotujących z własną logistyką. Frisco, dużej platformy FMCG produktów szybko rotujących z własną logistyką, mówi prezes Frisco.pl. W 2009 powinno nastąpić również istotne przeniesienia aktywności e-commerce ze stron www na urządzenia mobilne, nowe serwisy w świecie sieci. Stary rok to również prawdziwa wylęgarnia ciekawych, często bardzo innowacyjnych pomysłów na internetowe przedsięwzięcia. Łączy się to również z powstawaniem nowych modeli biznesowych. SOCIALSHOPPING Facebook Occupation of the Web, jak stwierdził jeden z jurorów LeWeb 2008, to słowo klucz charakteryzujące miniony rok spod znaku społeczności. Organizowane je dosłownie wokół wszystkiego: wartości chrześcijańskich, gier, profesji zawodowych czy domorosłych, kreacji mody szafiarki. Popularny stał się przedrostek social, który pojawia się w kilku nowo utworzonych terminach. Jednym z nich jest social shopping. Pod tym parasolem znajdują się serwisy zbierające opinie konsumentów o dobrach, które nabyli, na przykład w sklepie internetowym co kupić, znam.to czy sondi.pl. Trend, do którego przymierza się wielu graczy na całym świecie. Na razie bez szczególnego powodzenia, ocenia social shopping Michał Brański, członek zarządu o2.pl. Na tę chwilę te serwisy to nie społeczności, a dobry nawóz pod kątem SEO, tworzony rękoma internautów. I nie ma w zasadzie w tym nic złego, tyle że nie powinniśmy stosować do tego miar, jakie stosujemy dla serwisów społecznościowych. Podobnie ostrożnie o idei social shopping wypowiada się Gwidon Humeniuk, członek zarządu Xevin Investments spółka z o. Social shopping przypomina mi ideę szklanych domów. W teorii trudno doszukać się minusów, wydaje nam się to bardzo potrzebne, wręcz niezbędne przy podejmowaniu decyzji. Czy w praktyce tak się stanie? Obserwując rynki zachodnie, odnoszę wrażenie, że niekoniecznie i raczej do mainstreamu w najbliższej przynajmniej przyszłości nie trafi, prognozuje Gwidon Humeniuk. Jako zakupoholik internetowy opieram się na opiniach ekspertów w swoich dziedzinach. To ich testy i subiektywne opinie wpływają na moje decyzje zakupowe. Dlaczego nie co kupić czy znam? To problemem tego typu serwisów jest i prawdopodobnie będzie wiarygodność rekomendacji. Rozumiem natomiast próby Allegro czy skapiec.pl, sondi.pl na zaistnienie w tym segmencie, ponieważ budując społeczność na etapie podejmowania decyzji, można ją dobrze monetyzować już w istniejącej nodze biznesowej. SOCIALLANDING. Kolejnym trendem naznaczonym przedrostkiem social jest social lending. Powstawanie internetowych platform pożyczkowych w Polsce: kokos.pl, finansowo.pl, monetto.pl, a w tym roku dodatkowo smawa.pl. Krytycznie ocenia Michał Brański, który określa cały trend jako przejaw owczego pędu. W podobnym tonie wypowiada się również Gwidon Humeniuk. Kłopoty lending slub Prospera, czy zamknięcie amerykańskiego oddziału przez zopa.com przy akompaniamencie narastającego kryzysu finansowego nie nastrajają dobrze, jeśli chodzi o branżę social lending, mówi Humeniuk. Polskie startupy mają zaledwie kilka miesięcy, a regulacje KNF nie są tak rygorystyczne jak SEC, dlatego ciężko jednoznacznie prognozować przyszłość tego typu przedsięwzięć. Na plus na pewno warto zaliczyć rosnącą liczbę zarejestrowanych użytkowników, pożyczonych kwot oraz potężne zasoby finansowe właścicieli na ewentualne gorsze czasy. Na minus otoczenie makroekonomiczne, które może implikować wzrostem popularności serwisu, zwiększające się bezrobocie oraz problemy z pożyczkami w bankach w krótkim terminie, a w długim problemy ze ściąganiem pożyczek i spadek zainteresowania tą formą zarabiania przez pożyczkodawców. SPOECZNOCIMOBLN. Start mobilnych serwisów społecznościowych Bellysio Inspiro to z pewnością spore wydarzenie na polskim rynku, a jednocześnie, jak ocenia Michał Ubrański, wielka niewiadoma hit czy kit. Zainwestowaliśmy w Inspiro, patrząc na to długoterminowo, z perspektywą 2-3-letnią. Jeśli któryś z tych podmiotów wypali, to będzie to sukces na miarę tych pierwszoligowych. Podobne zdanie na ten temat ma Gwidon Humeniuk, podkreślając, że na zachodzie istnieją już dziesiątki podobnych projektów. W Azji upodobanie tych form rozrywki Humeniuk porównuje do szaleństwa, a w Polsce Bellysio i Inspiro to projekty z kategorii tych, które wyprzedzają swój czas, a na szerokie zainteresowanie będą musiały poczekać, chyba że wcześniej spotkają się z zainteresowaniem operatorów komórkowych, na przykład preinstalacja oprogramowania w telefonach i tym podobne. Jest to związane z ograniczeniami związanymi z telefonami, przestarzałe modele, małe ekrany oraz wysoką ceną za dostęp do internetu. Do tego czasu spodziewałbym się sporej konkurencji ze strony potentatów społecznościowych, to jest fotki czy naszej klasy wykorzystującymi dobrodziejstwa m.in. KPS-u, Allegro w branży slash fits, start alle praca i alle wakacje. Odnoszę wrażenie, że tytuł Allegro w branży slash fits jest mylący, ponieważ sugeruje, że Allegro, tworząc alle praca i alle wakacje, wchodzi w nową dla siebie branżę slash fits. Nic bardziej mylnego. Allegro funkcjonuje już w tym segmencie od dawna, gdzie ma pozycję niekwestionowanego lidera, prostuje Gwidon Humeniuk. Ciężko przecież Allegro klasyfikować jako platformę aukcyjną, w której niemalże nic nie można licytować, a transakcje są zawierane po ustalonej przez sprzedającego cenie. Kup teraz. Z mojego punktu widzenia jest to dalsza ekspansja w obszarze ogłoszeń drobnych, która tym razem napotka w przypadku Alle Praca dwóch silnych konkurentów: pracuj.pl i Agore. Świetny ruch Allegro. Co na to Michał Ubrański? To ma szansę zagrozić status quo i niektórych graczy z tych segmentów wpędzić do grobu. Miejsca na rynku ogłoszeń drobnych dużo nie ma, mówi Benita Jakubowska, Polska Presse. Aby na nim faktycznie zarabiać, trzeba mieć bardzo rozbudowane struktury lokalne, a nie każdego na to stać. Można też zbudować bazę ogłoszeniową na bazie serwisu aukcyjnego. Robi to obecnie Allegro z całkiem dobrym skutkiem, ocenia pełnomocnik zarządu do spraw internetu w grupie wydawniczej Polska Presse. Domeny i hosting. Rozwój polskiej branży do miningu w minionym roku niewątpliwie napędzały zmiany wprowadzone przez NASK. Obniżenie ceny rejestracji, obniżenie ceny opcji, to jest wykupywania rezerwacji, a także zapowiedź obniżenia ceny przedłużeń domen w przyszłości. Atrakcyjna cena domena -10 zł netto dla partnerów NASK oraz liczne promocje ogłaszanie przez rejestratorów, dzięki czemu domeny.pl można było nabyć nawet za symboliczne kilka czy kilkanaście groszy, spowodowała niespotykany do tej pory wzrost ilości rejestracji domen. W ciągu ostatniego roku mieliśmy do czynienia ze skokowym wzrostem ilości domen w strefie.pl. Wzrost ten wyniósł 500 000 domen i był największym wzrostem w historii Polski. Jesteśmy również w czołówce krajów na świecie pod względem procentowego przyrostu ilości domen, zauważa Daniel Dryzek, dyrektor zarządzający Active24.pl. Obniżenie ceny opcji wyraźnie zintensyfikowało procesy łapania domen, czego odzwierciedleniem są liczne transakcje przeprowadzane na serwisach złapane.pl, aftermarket.pl, co w efekcie również pozytywnie wpłynęło na rozwój rynku wtórnego domen. Branża domainingu wyszła z ukrycia. Na pierwszym spotkaniu właścicieli domen internetowych Metto Miners 2008 października 2008 oraz na pierwszej aukcji domen na żywo, co niewątpliwie również należy zaliczyć do istotnych faktów omawianego sektora w minionym roku. Bartek Usydus, Dominer, właściciel sklepu domdomen.pl, w aspekcie top wydarzeń 2008 roku zwraca uwagę również na wzrost zainteresowania domenami.pl przez inwestorów zagranicznych. np.adwokaci.pl, kupieni przez firmę z Luksemburga Domain Invest S.A. Zainteresowanie inwestorów zagranicznych powinno też uaktywnić nasze rodzime duże firmy, które zrozumieją, że dobra domena w swojej branży to oprócz sporych walorów marketingowych także prestiż. I wypada, aby znany ubezpieczyciel posiadał domenę ubezpieczenia.pl, a najbardziej znany producent przypraw posiadał domenę przyprawy.pl, jak Tchibo jako właściciel domeny kawa.pl, czy Wedel jako właściciel domeny czekolada.pl, mówi Bartek Usydus, domdomen.pl. Przyszły rok zapowiada się ciekawie. Rozwój branży stymulowany może być znacząco przez dwa wydarzenia. Pierwszym jest zapowiedź obniżenia ceny przedłużeń domeny od stycznia przez NASK. Wysoka cena odnawiania domen jest dziś jedną z najpoważniejszych barier dla inwestorów domenowych. Drugim wyczekiwanym przez domainerów wydarzeniem jest uruchomienie Google AdSense dla domen, dla każdego, do którego dotychczas mogą się dostawać wyłącznie wielkie domenowe portfolia. Wprowadzenie Google AdSense dla mniejszych graczy uderzyć może w SEO i na Medrive oraz zmusić je do rozwoju swoich parkingów, przewiduje Bartek Usydus. Druga część naszego podsumowania roku już wkrótce.